Ja zawsze zapominam, jak to jest muchołówki, muchołapki, muchówki. No co?
To zależy, co chcesz, bo jak chcesz złapać muchę, to musisz mieć muchołapkę.
Albo muchołówkę.
Albo muchołówkę. Ale jak chcesz usłyszeć taką muchołówkę, takiego ptaka, który łapie muchy, no to zdecydowanie mówimy o muchołówkach. Chociaż one łapią muchy, więc są jednocześnie muchołapkami.
Ale wszystkie ptaki łapią muchy. To dlaczego to akurat nazywamy muchołówkami? Bo są takie.
Bo to są wysocy specjaliści w łapaniu much.
A dużych much czy małych much?
Małych much, bo to są małe ptaki. Mniejsze od wróbla. Tych muchołówek w Polsce lęgowych mamy 4 gatunki. Dzisiaj Państwu o nich trochę opowiemy. No i
już.
I już.
I już. I one być może dlatego zasłużyły sobie na miano muchołówek, bo one robią to jednak w sposób całkiem spektakularny. To znaczy większość muchołówek chwyta swój pokarm w locie. Więc one nie biegają za nimi, ani nie podfruwują tylko, żeby złapać w ostatnim momencie taką muchę, albo jak ta mucha usiądzie, to żeby ją złapać. One wręcz przeciwnie, taka muchołówka szara, największa z naszych muchołówek, dosyć pospolita, ale też taka trudna do opisania, bo jakbyśmy
do
sobie
wyobrażali
najbardziej szarego ptaka, jak go sobie Państwo mogą wyobrazić, czyli taki brązowo-oliwkowo-szary z wierzchu, a do tego tylko z takim samym prążkowaniem na brzuchu, więc żadnych takich kolorów, które mogłyby się jakoś
ani
fajnie wyróżnić.
Kontrastów, tak żebyśmy ją mogli dostrzec na spacerach. Naprawdę to trzeba mieć dużo szczęścia, żeby ją zauważyć, chyba że w ogóle mamy dużo szczęścia i ona na przykład gniazduje na naszym tarasie, bo i takie się zdarzają, które gdzieś tam...
Równo rozprowadzona farba, rozumiem, tak?
Wielkie czarne oko, które trochę tam się może kontrastuje, no ale tak, wiecie Państwo, tu nie ma żadnej żółci, żadnej zieleni, żadnej czerwieni, no, nawet bieli nie ma tak naprawdę.
I śpiew też nie jest spektakularny, bo to jest bardziej takie cykanie, takie...
Ale łapanie much jest spektakularne, tak, no i to chciałbym was posłuchać, bo dlatego, że ja mam czasami wielkie kłopoty ze złapaniem muchy, szczególnie takiej bzyczącej na oknie, wiesz?
O tę szybę
się rozbija. Nie wiadomo, jak to wygonić,
Bo właśnie nie jesteś muchołówką. Muchołówka by sobie poradziła z tym bez problemu, bo ona sobie siada zwykle na jakiej, przynajmniej ta muchołówka szara, ona sobie siada zwykle na gałązce i sobie czeka. W takim miejscu, w którym zwykle koncentrują się owady, a więc na przykład gdzieś tam, jeżeli mamy jakiś strumyczek, kawałek albo jakiegoś takiego wilgotniejszej łączki, no generalnie tam, gdzie jest trochę owadów, tam ona sobie siada, czyli z zasiadki poluje, jak to się mówi fachowo.
A mi zwykle brakuje cierpliwości, ja ganiam za tą muchą.
Tak, i czeka. I ona wtedy sobie podlatuje, ciach, ciach, ciach i sobie wybiera. Ale rzeczywiście, jak sobie pomyślimy o tym, że ona nie ma tej szyby, nie, do której można tą muchę nawet jakoś tam przyszpilić, tak to nazwijmy, no to pokazuje tą maestrię i tą sztukę łapania tych much w locie.
Ta mucha na szybie to ona jest raz w jednym, raz w drugim rogu, z prawej, z lewej, na górze, na dole.
Tak, ale ona przynajmniej nie ma tej głębi, nie? Bo ona cały czas porusza się jednak tylko w dwóch wymiarach. Góra, dół, prawo, lewo, nie? A te muchy normalnie to one jeszcze latają góra, dół, przód, tył, prawo, lewo, nie? Więc tym bardziej jest trudno.
I nie muszą być to tylko muchy, bo mogą być i ważki. To już przecież taki większy kąsek. Mogą być nawet szerszenie w przypadku muchołówki szarej. Ona sobie świetnie z nimi radzi. No bo żądła pozbywa się w ten sposób, że uderza takim złapanym owadem o gałąź, aż tam wszystko zmiażdży, co mogłoby jej zaszkodzić. Do tego i tak obrywa skrzydła owadom, czy by to była mucha, ważka, czy właśnie szerszeń bądź osa. I dopiero te...
Taki są bardzo miłe, bardzo miłe.
Miałoby coś
po prostu
miłego. Po
najlepszy kąsek daje swoim dzieciom, żeby dziecko się nie zadławiło skrzydłem, prawda? To ona tutaj dba o to i odpowiednio przygotowuje ten pokarm.
Ważki to ja bym oszczędził. Ważki bardzo lubię.
Ja też, ale dużo ptaków też je bardzo lubi jeść. Ale no tak, to powiedzieliśmy Państwu, muchołówka szara to raz. Mamy jeszcze już bardziej kontrastujące muchołówki, czyli przeze mnie bardzo lubianą muchołówkę żałobną. I tutaj, jak sama nazwa wskazuje, w jej ubarwieniu jest dużo koloru czarnego. Czarny kontrastuje z bielą. Ptak bardzo chętnie gniazduje w budkach lęgowych, w budkach, ale oczywiście w naturalnych dziuplach też. I jeżeli takie miejsce znajdziemy, gdzie właśnie para ma tą swoją dziuplę, czy też właśnie wybraną budkę lęgową, na ogół są to skraje lasów, mogą być parki, raczej takie fragmenty z luźnymi drzewami, że tak powiem, luźno, no chodzi mi, że nie zwarte lasy, takie wnętrza lasów, tylko bardziej skraje i takie prześwietlone tereny, ale z zadrzewieniami. I ona jest w ogóle wspaniałym ptakiem do obserwacji, ponieważ wystarczy, że sobie gdzieś tam staniemy no, w takiej odległości od tego miejsca, gdzie ona ma gniazdo, żeby jej nie denerwować, więc powiedzmy, że to będzie tam takie, nie wiem, 20 metrów od tego drzewa z dziuplą. I możemy patrzeć właśnie, jak ona poluje, jak szybko przylatuje i samiec, i samica, i w jaki, jak karmią młode. Więc naprawdę jest takim wdzięcznym ptakiem do po prostu podziwiania, że tak powiem. A ogólnie też jest fascynującym, jeżeli chodzi w ogóle o biologię tego gatunku, ponieważ samiec, jak właśnie śpiewa na początku sezonu lęgowego i zajmuje swój rewir, przylatuje samica, on sobie znajdzie tą, znaczy jakby sparuje się z tą samicą, samica już siedzi na jajach, a on w tym czasie leci kawałek dalej i tam znowu zaczyna śpiewać i ma kolejną samicę i może takich mieć nawet 3, tylko że te późniejsze przeważnie mają trudniejsze dalsze losy, ponieważ on raczej na ogół pomaga w odkarmianiu młodych, tak, tej pierwszej, chociaż tu też jest taka teoria, że patrzy on na skorupę jaj tej samicy, jeżeli one są intensywne takie, bo one mają kolor takiego błękitu i jeżeli ten błękit jest taki bardzo wyrazisty, to wtedy jest znak, że ta samica jest zdrowa, silna i wtedy tej...
inwestuje, tak?
Tak, i wtedy w to tej najbardziej...
Chciałem wysunąć tezę, że lepiej być żoną niż kochanką, no ale
więc
są wyjątki.
Czasami zależy właśnie jeszcze od tych jaj, tak jak mówisz, są te wyjątki, ale fascynujące jest to, że te ptaki również czymś takim się posługują. Samica nie jest tak pięknie ubarwiona jak samiec, ona jest taka bardziej brązowawo-biała, i, ale to też jest cel tego taki, że jak ona siedzi na tych jajach w dziupli, to zlewa się z środkiem tej dziupli, więc nie widać tych właśnie jaskrawych jaj, które mają też jakieś tam swoje zadanie,
ale
o którym
na początku ja jestem to cokolwiek pogubiony, bo na początku powiedzieliście, że to są mało kontrastowe ptaki, właściwie zupełnie niekontrastowe.
Bo powiedzieliśmy na początku o muchołówce szarej, a teraz Ewelina to, co opowiedziała, to jest drugi gatunek muchołówki, czyli muchołówka żałobna. Jest jeszcze trzeci gatunek, dużo rzadszy, czyli muchołówka białoszyja, która różni się naprawdę już subtelnie od tej muchołówki żałobnej, chociaż cały czas tutaj u samca mamy ten kontrast pomiędzy bielą a czernią, a u samicy, no powiedzmy, pomiędzy takim brązem a bielą, ale to jest jakby mniej kontrastowe. I można powiedzieć, że u muchołówki żałobnej tej czerni jest więcej, a u muchołówki białoszyjej tej bieli jest trochę więcej, no bo jak sama nazwa wskazuje, białoszyja ma białe na szyi, a z kolei muchołówka żałobna w tym miejscu ma kolor czarny, więc jakby czarny tutaj dominuje. Natomiast to wszystko powiedziawszy, trzeba powiedzieć po pierwsze, że jak chcemy muchołówki takie białoszyje oglądać, to raczej Puszcza Białowieska, więc jak ktoś planuje lato na Podlasiu czy na północno-wschodniej Polsce, to rzeczywiście jest to dobre miejsce do tego, żeby muchołówki białoszyje obserwować. Ale jeszcze na jednym oddechu niestety muszę powiedzieć, że w przypadku muchołówki białoszyjej i muchołówki żałobnej, to one dosyć lekce sobie ważą podział gatunkowy. To znaczy zdarzają się wcale nie takie rzadkie mezalianse międzygatunkowe i okazuje się, że te młode ptaki są również płodne, więc jakby mogą przenosić jakby dalej ten miks w populację.
I powstają hybrydy.
Tak, my jakby uznajemy to za dwa gatunki, natomiast w miejscu, kiedy te dwa gatunki mogą się ze sobą spotkać, mogą się one dosyć swobodnie
ptaki
ze sobą
wiedzą,
krzyżować.
Tak?
No może one akurat nie wiedzą, nie? Że są dwoma innymi gatunkami.
Oj, chyba wiedzą.
Tak?
Oj, chyba wiedzą, bo podobno jest tak, że tam, gdzie one występują koło siebie, to samce, żeby nie konkurować za bardzo właśnie z muchołówką białoszyją, która jest bardziej taka agresywna, to wyeluowały w tą stronę.
Wyewoluowały?
Tak, to
wyewoluowały.
Z czasem wykształciły się.
To z czasem wykształciły taką zdolność przybierania kolorów bardziej wpadających w brąz niż taki właśnie mocno kontrastowy czarno-biały, bo tak jak Piotr powiedział, ta białoszyja też jest taka czarno-biała, więc jak samiec bardziej się upodabnia tej żałobnej do swojej samicy, no to wtedy jakby ten białoszyj niekoniecznie jest z nim zainteresowany, więc ta muchołówka żałobna w sąsiedztwie białoszyjej może może robić po prostu swoje.
Dziewczyny i chłopaki, apel mam taki, że nie koście trawników w czasie nagrywania audycji, tak? I nagrywania ptasiego radia Gdańsk. Czasu. To my, jeżeli pozwolicie, zmieniamy miejscówkę. Cisza, spokój, las, ptaki śpiewają.
Tak,
miło,
dokładnie.
Sympatycznie. O muchołówkach dzisiaj, proszę Państwa, rozmawiamy, a z nimi to jest tak, że do 4 razy sztuka.
Tak, bo została nam jeszcze muchołówka mała, czyli w zasadzie, no, chyba moja ulubiona zaraz. Dobra, albo nie, bo nie wiem, która jest ulubiona, ona czy żałobna, ale... A to dlatego, że to taka typowo leśna, czyli muchołówka mała, związana z wnętrzem lasu. Ona lubi takie mocne, zacienione, takie, wiecie, takie z baśni, że tak powiem, lasy. Jeszcze dobrze, jak są stare drzewa, ponieważ ona nie gniazduje w dziuplach, tak jak chociażby muchołówka żałobna, tylko w jakichś takich spękaniach, rozwidleniach kory, na przykład konar odpadnie z drzewa i zaczyna tam trochę gnić w środku i się robi taka naturalna wnęka i ona w tej wnęce, czyli to nie jest,
jest taka
głęboka
mała, że jej to
dziupla.
Wystarczy.
Tak, i to jej wystarczy. Ona sobie buduje gniazdo z mchu, z porostów. Nie, właśnie nie chciałam tego powiedzieć.
O tym samym pomyślałem, że mchu i paproci.
Mchu, nie paproci, tylko mchu, porostów, pajęczyną to skleja. Często jeszcze robi sobie taki lekki daszek nad tym gniazdem, bo jeżeli to jest takie tylko spękanie, tak zwana półdziupla, no to żeby nie lało się tym młodym na głowę, że tak powiem, no to ten to lekki daszek musi być. Ona przylatuje w ogóle do nas najpóźniej z wszystkich muchołówek, bo ma totalnie inną stronę, z której, że tak powiem, przylatuje, bo te, o których wcześniej powiedzieliśmy Państwu, to są rejony Afryki, a muchołówka mała to rejony Azji, a konkretnie południowej Azji i także tutaj mają...
To Indie to... jakieś, tak? Tak,
tak
daleko?
Tak, więc tutaj mają totalnie...
I taka drobnica przylatuje do nas z Indii?
Właśnie tak.
Tak, to jeden z dwóch chyba takich gatunków, bo jeszcze dziwonia jest takim gatunkiem, który rzeczywiście bardzo późno przylatuje, bo one naprawdę mają kawałek drogi do tego, żeby tutaj do nas dotrzeć. Ja tylko powiem, że muchołówka mała jest chyba najbardziej kolorowo ubarwioną muchołówką ze wszystkich. Można by pewnie nawet, jak się lekko przymknie oko, pomylić ją z rudzikiem, ponieważ to, co jest rzeczywiście charakterystyczne w tej muchołówce małej, to jest taka wyraźna pomarańczowa piersi, pomarańczowa twarz. Ten ptak jest raczej taki błękitno-szarawo-niebieskawy z wierzchu, ale no jak rzuci nam się coś takiego pomarańczowego w lesie, to pierwsze skojarzenie pewnie jest z rudzikiem, a dopiero później trzeba szukać tej muchołówki małej.
Za każdym razem to mnie dziwi, że ptaki potrafią żyć tak krótko, 2-3 lata.
No bo jak sobie pomyślisz o tym, że jesteś takim małym szkrabkiem, a musisz dolecieć co najmniej 2 razy w życiu do Indii z powrotem, a potem znowu do Indii i znowu z powrotem, no to się okazuje, że dla takiego małego ptaka jest to tak duże, tak bardzo niebezpieczna wyprawa, tak wiele czyha różnych niebezpieczeństw po drodze, że okej, oczywiście notuje się takie ptaki najstarsze, które żyją po 8, po 10, po 11 lat, ale no ta średnia ciągle jest taka, że to jest bardzo niewiele.
Ale
nie?
Nasze sikory też żyją bardzo krótko.
No bo w ogóle te małe ptaki z reguły żyją krótko, większe takie jak kruki to już mogą żyć nawet kilkanaście lat, więc to też tutaj wielkość akurat ma znaczenie. Ja jeszcze
wiem, dlaczego istnieją muchołówki żałobne, tak? Bo to w przypadku tego gatunku żałoba jest właściwie na porządku dziennym.
No, raczej tu chodzi o to ubarwienie, chociaż jeszcze jeżeli chodzi o tą muchołówkę żałobną, no mówię, ona jest takim wdzięcznym gatunkiem, bo dosyć łatwo jest ją zaobserwować. Ona jest chyba w ogóle najpospolitsza z tych naszych muchołówek. Jest sprytnym ptakiem, ponieważ też często gniazduje w pobliżu miejsca gniazdowania jastrzębia, no bo jastrzęb nie będzie zainteresowany marnowaniem czasu i energii na upolowanie muchołówki.
Na taką drobnicę, tak?
Ale ochronę już zapewni. Kto będzie chciał się zbliżać do rewiru lęgowego jastrzębia, już taki kot nie będzie taki pewny siebie, chociażby takiego, o którym właśnie tu Piotr w zeszłym tygodniu apelował, żeby koty o tej porze roku trzymać w domu, bo stwarzają duże zagrożenie dla młodych ptaków.
Ewelina opowiada, ale tak naprawdę to ona się zastanawia, proszę Państwa, która muchołówka jest jej ulubioną. Czy ta żałobna, czy jednak ta ostatnia, czyli mała?
No bo jedna i druga jest bardzo wdzięcznym ptakiem. Tak jak Państwu powiedziałam, żałobną można łatwo zaobserwować. Małą, no to jesteśmy dumni, że ją mamy, no bo ona nie jest tak chup-siup w każdym rejonie Polski, że gdzie się nie obrócisz, tam jest muchołówka mała. No nie, właśnie my tutaj na północy Polski możemy się pochwalić, że mamy jej w naszych lasach no dosyć dużo, bo na takim przeciętnym spacerze, jak Państwo pójdą do lasu, właśnie przypominam, że do lasu, bo to jest gatunek taki wnętrza lasu, chyba że mamy jakiś park miejski duży, gdzie jest dużo drzew, lasu. Jest on zwarty, zwarte są te drzewa blisko siebie, no to też jest szansa, że taką muchołówkę małą też możemy tam spotkać, ale generalnie las, pójdą Państwo na taki półgodzinny spacer do lasu i jest naprawdę duże prawdopodobieństwo, że usłyszą Państwo samca muchołówki małej, więc warto sobie w internecie poszukać, jak ten ptak śpiewa, bo śpiewa bardzo charakterystycznie. Cały czas tą samą melodię powtarza.
No i fajniejsza jest szara. Tak? Ja muchołówki małej to nie wiem, czy w życiu widziałem, a słyszałem, może słyszałem, tylko ja jestem słaby w śpiewy.
A więc śpiewa głośno, więc...
No, może sobie śpiewać
to,
głośno.
To Piotrze, sprawdź, jak śpiewa. Nie, ona naprawdę bardzo charakterystycznie śpiewa. Mm. I jak teraz już w ogóle las praktycznie zamilkł, bo tych ptaków bardzo mało śpiewa, a ona właśnie jeszcze nadaje dosyć intensywnie, bo późno przyleciała, no bo kawał drogi do pokonania miała, więc intensywnie śpiewa. No i
niech pan Piotr sobie sprawdzi na stronie Xenocanto.
Tak, a czasu nie masz dużo, no bo ona długo u nas nie jest, ponieważ znowu, tak, czeka ją bardzo długa podróż do tych Indii, więc no, musi szybko ten jeden tylko lęk wyprowadzić i już odlatuje.
A swoją drogą to musimy kiedyś sprawdzić, jak działają te aplikacje do oznaczenia śpiewu ptaków.
Testuję je ostatnio w miarę regularnie i powiem tak, im jesteśmy bliżej, im głos jest bardziej charakterystyczny, tak jak na przykład tutaj z tyłu gdzieś jakaś piegrza za nami się odzywa, to z takimi głosami te aplikacje nie mają problemów. Natomiast jeżeli to miało być jakieś takie pit, 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 jakieś takie głosy kontaktowe, mówiąc krótko, albo jeżeli ten głos jest dość daleko, albo jeżeli szum jest, no bo śpiewa nam kilka gatunków na przykład na raz, no to wtedy możemy mieć rzeczywiście, ona się będzie bardziej gubić, nie? Ale te takie proste, typowe śpiewy, te proste piosenki, więc myślę sobie, że taką muchołówkę małą bez problemu przez taką aplikację
no
będziemy w stanie
rozpoznać. Może jest to pomysł na kolejną audycję, to było Ptasie, Radio Gdańsk.
Pomysł na kolejną audycję to piegrza. A dlaczego? A dlatego, że możemy ją usłyszeć w każdym ogrodzie.
Niech to zatem będzie piegrza. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.